kontynuować dalej moje wykłady, ale to nie tylko, żeby wykład jako wykład, że ja sobie coś tam mówię muzą, ale ja wierzę, że Duch Święty i Jego pomazanie, które daje Pan, ono uwalnia. Nie chcę mówić o już wielorakich przykładach, które Bóg pośród nas czyni i uwalnia ludzi, bo ma to już miejsce, zarówno dzieci, młodzieńcy, czy też dorośli, i ludzie doświadczają wolności, wolności. I chciałbym dzisiaj podjąć taki bardzo kontrowersyjny temat. Dla mnie nie jest to żaden kontrowersyjny. Kontrowersyjny dla tych, którzy nie chcą uwierzyć Słowu Bożemu. Dlatego, że mi nie musi nikt nawet teologicznie wykładać, czy chrześcijanin może mieć demona, i czy też nie, i tłumaczyć mnie, umoralniać, że nie może. Dlatego, że ja, nie mając ogólnej wiedzy na ten temat, po dwa tygodnie po moim narodzeniu na nowo, bym uwalniany z rzeczy, o których ja wiedziałem, a ci, którzy usługiwali, o tym nie wiedzieli. I mam na to świadków, że tak było. I dlatego też chcę pociągnąć ten temat, czy chrześcijanin może mieć demona. Co oznacza w ogóle słowo opętać? I tu jest cały problem, kiedy ludzie mówią, czy ja jestem opętany? Co to znaczy opętać? Opętać to znaczy mieć na własność. Posiadać, zdobyć kontrolę nad czymś lub dominować. Coś, co się ma na własność, co się powiada, co się posiada, jest to stan bycia kontrolowanym lub dominowanym także jakby przez złe duchy. I greckim słowem, często tłumaczone jako opętanie jest słowo daimonizomai. I słowo to znaczy, że być niepokojony przez demona, mieć demona, być drażniony przez demona, posiadać demona, działać pod wpływem demona. Kiedy my myślimy o opętaniu, to mamy tendencję myśleć o własności. A więc jeżeli ja przyjmuję Pana Jezusa, to ja jestem własnością kogo? Pana. I ty jesteś również własnością Pana. On ciebie wyrywa z królestwa ciemności i przeniesie do królestwa Syna swego umiłowanego. A więc ja cały jestem własnością mojego Pana, Jezusa Chrystusa. A więc czy chrześcijanin może być opętany? Absolutnie chrześcijanin nie może być opętany przez demony. Tak brzmi odpowiedź. Oznacza to, że chrześcijanin nie jest własnością diabła, tylko samego Boga. I to jest bardzo ważna rzecz, od której zaczynamy. Ale czy chrześcijanin może mieć demona lub działać pod wpływem demona? Wtedy odpowiedź brzmi tak. Amen? Jesteście ze mną? Słowo opętanie, ono nigdy nie pojawia się w tych fragmentach Biblii, które opisują, jak złe duchy są wypędzane z poszczególnych osób. I jest niewłaściwe użycie słowa daimonizomai jako odnoszące się do opętania, a więc jest niewłaściwe tłumaczenie, jest niewłaściwe zastosowanie tego słowa, bo jest inne słowo w języku greckim, które oznacza posiadanie na własność. I to słowo brzmi katecho, chtaumai echo. I słowo daimonizomai tłumaczy się, że masz demona. Nie jesteś opętany, tylko że masz demona. I dla kogo jest uwolnienie? Dla kogo? Przede wszystkim dla tych, którzy mają z tym problem. Amen? A więc dla kogo jest to uwolnienie? Jest dla wszystkich tych ludzi, którzy zwracają się do Chrystusa i wybierają naśladowanie Go i służenie Jemu. I teraz poruszę o czymś bardzo ważnym, co umożliwi wam spojrzenie na ten problem całościowo. W liście do Tesaloniczan, 5 rozdziale, pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset, Paweł apostoł opowiada, 5:23, o tym, w jaki sposób jest zbudowany człowiek. I mówi: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. Cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Paweł mówi bardzo konkretnie w kolejności. Cały duch, cała dusza i całe ciało niech będą zachowane bez nagany. A więc Paweł wymienia trzy elementy. Ducha, duszę i ciało. W języku greckim, jeżeli byście sobie to zajrzeli, to jest duch, to jest pneuma, dusza to jest psyche, a ciało to jest soma. I człowiek ma świadomość Boga poprzez ducha. Podkreślam. Człowiek ma świadomość Boga poprzez ducha. Człowiek ma świadomość samego siebie poprzez duszę. A człowiek ma świadomość otaczającego jego ciała poprzez świata, poprzez ciało. Powtórzę. Człowiek ma świadomość Boga poprzez ducha. Człowiek ma świadomość samego siebie poprzez duszę. A człowiek ma świadomość otaczającego mnie świata poprzez ciało. To jest ważne. I czym w ogóle jest duch ludzki? Ta pneuma. I duch ludzki to jest właśnie ta część człowieka, przez którą my komunikujemy się z Bogiem. Naszym duchem uwielbiamy Boga. Jezus mówi do Samarytanki, nadchodzi godzina i teraz już jej jest, kiedy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i prawdzie. To jest bardzo ważne. Ewangelia Jana 4, rozdział 24, werset. I jest to miejsce, gdzie w ogóle mieści się duch. Duch człowieka, według tych tłumaczeń, on gdzieś mieści się w okolicy tutaj przepony. I kiedy ty przychodzisz do Jezusa, to w tym miejscu zagaszcza Duch Boży. A więc jest to miejsce, do którego Jezus przychodzi, aby tam zamieszkać, kiedy wyznajesz Go jako swojego Pana, a więc kiedy nawracasz się do Niego, kiedy oddajesz Jemu swoje życie i narodzasz się na nowo. To narodzenie jest raz. Tak jak przyszedłem na świat raz, tak samo narodzenie się na nowo jest raz. A więc kiedy narodzasz się na nowo, to Chrystus zamieszkuje w twoim duchu. Czy to jest zrozumiałe? Jeżeli nie, to podnieście ręce, ja wtedy będę tłumaczył. I duchowe narodziny mają miejsce, kiedy mówisz Jezusowi na tak, tak dla Jezusa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Paweł mówi w Ewangelii Jana 3, rozdział 6, werset. W naszym właśnie duchu my mamy świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. W naszym duchu. Całe zwiedzenie, które przychodzi, przychodzi na poziomie duszy, psyche. A kiedy ty chodzisz w Duchu Świętym, to Boży Duch mieszkający w tobie, on będzie ci dawał inspirację, czy też odczucia, że jest coś nie w porządku. Namaszczenie, które jest z Boga, które jest w nas, ono nas pouczy. I dlatego my mamy rozwijać ducha, żeby być człowiekiem duchowym. W liście do Rzymian 8:16 czytamy, że duch, ten to duch, czyli Duch Boży, Duch Święty świadczy wespół z moim duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy. To znaczy wespół z naszym duchem. On świadczy wespół z moim duchem, że ja jestem dzieckiem Bożym. Mogę tak powiedzieć. Co to jest dusza człowieka? Dusza człowieka jest to psyche, to sfera, która składa się z umysłu, emocji oraz woli. Co to jest umysł? Jak mogę scharakteryzować umysł? Po prostu wyrażeniem ja myślę. To jest mój umysł. Emocja, ja czuję. Wola, to ja chcę. I wiele bitew i zmagań ma miejsce właśnie tutaj w sferze duszy. I sfera duszy jest jedną z najbardziej narażonych sfer na infiltrację i działanie sił demonicznych. To właśnie tutaj chrześcijanin może mieć demona, w duszy. Czy działać pod wpływem demonicznym lub może być zdemonizowany. Czym jest ciało człowieka? Ciało człowieka, czyli ta soma, ono służy do komunikowania się ze światem zewnętrznym za pomocą pięciu zmysłów. Jest to miejsce zamieszkania, jest to inaczej domeczek. Jeden ma większy domeczek, drugi ma mniejszy, ale jest to domeczek zamieszkiwania dla naszej duszy i dla naszego ducha. Czy to jest zrozumiałe? Rozumiecie na pewno? Nasze ciało jest domem, tak naprawdę, w którym mieszkamy podczas naszej ziemskiej podróży. I kiedy nasze ziemskie funkcje zatrzymują się, wtedy jesteś uwalniany do sfery wieczności. I ciało jest kolejnym obszarem, w którym chrześcijanin może mieć demona lub działać pod wpływem demonicznym lub też być zdemonizowanym. A więc demony atakują sferę duszy i sferę ciała. Ale ja jeszcze powiem o duchu. Niewierzący ludzie, oni mogą dać przystęp demonom w każdej z tych sfer, zarówno duchu, w duszy i w ciele. Rozumiecie? Niewierzący człowiek, który nie jest narodzony na nowo, ponieważ Duch Święty nie zamieszkuje w duchu, w człowieku, tak jak jest to w przypadku ducha narodzonych na nowo chrześcijan. I teraz pokażę wam przykład, który wam w jakiś sposób zobrazuje to, to troistość. Jak wyglądała świątynia za dni Pana Jezusa? Jakie miała części? Miała miejsce najświętsze, tak? Gdzie była chwała Boga. Miała miejsce święte i był dziedziniec. Pan Jezus skąd wypędził przekupniów? Z dziedzińca. I to o tym mówi, że właśnie święte miejsce, a tylu handlarzy było. Diabeł jest też nazywany handlarzem w Biblii. A więc Pan wypędził przekupniów, wypędził tych kramarzy. I demony, one się chcą umiejscowić w którejś z tych sfer. I miejsce najświętsze jest odpowiednikiem ducha, w którym mieszka Boży Duch. Miejsce święte jest odpowiednikiem duszy, a miejsce zewnętrzne, dziedziniec, jest odpowiednikiem ciała. Czy to jest zrozumiałe? I właśnie świątynia Mojżesza, ona miała też ten przybytek mojżeszowy, też miał te trzy części. I za dni Mojżesza miała ta świątynia dziedziniec zewnętrzny, miejsce święte oraz miejsce najświętsze. I nad tym miejscem najświętszym Pan objawiał się w obłoku w ciągu dnia i w słupie ognia w nocy. I tak jak świątynia składała się z trzech części, tak samo człowiek składa się z trzech części. Ducha, duszy i ciała. Paweł celowo podaje ten porządek duch, dusza i ciało, bo on mówi do chrześcijan, którzy chodzą w Duchu Świętym, że ich duch ma władzę nad tą duszewnością, nad tą cielesnością. Jeżeli my to przestawimy, że duch jest słaby, a dusza silna i ciało, jest to zmysłowość, jest to duszewność. I właśnie na tym jest ogromny problem, chrześcijanie mają i demony bazują. Paweł mówi, czy Juda mówi, zmysłowi ludzie wywołują rozłamy. A on mówi, że w duchu. Ciało podąża przeciwko duchowi, duch zaś przeciwko ciału. I kiedy my zaczynamy wierzyć w Jezusa Chrystusa, wtedy nasze ciało staje się świątynią Ducha Świętego. Piosenkę śpiewa, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, jeśli Duch Boży mieszka w nas. I Bóg zamieszkuje w naszym duchu, odpowiedniku miejsca najświętszego. Mówimy, że mamy Ducha Świętego, który żyje w naszym duchu. Lub inaczej mówimy, że mamy Jego w naszym sercu. Czyli serce jest odpowiednikiem ducha. I z doświadczenia wiemy, że Jezus mieszka w naszym sercu. A my zmagamy się z jakimś obszarem związania lub ucisku w naszej duszy. Może to być umysł, emocja lub też wola, lub też w naszych fizycznych ciałach. I szatan próbuje kontrolować pewne obszary naszej osobowości, aby mieć na nie wpływ i kierować nami. Jako wierzący ludzie, którzy mają Ducha Bożego, kiedy naradza się na nowo, to Duch Boży wchodzi do twojego ducha i wypiera demony. Demony z ducha. Ale one mogą się umiejscowić, przesunąć w kierunku duszy albo ciała, jeżeli były związane w swoim duchu. I chrześcijanie, czy inaczej, często słyszy się takie powiedzenie, że chrześcijanin nie może mieć demona. Ale przy tym jednocześnie wyznaje się, że chrześcijanin może być czymś związany lub też uciśnięty. Boli mnie głowa. Jakiż mam ból. I możemy się zapytać, jeżeli ci tłumaczą, bo ja miałem rozmowy, kiedy mi udowadniano, że chrześcijanin nie może mieć demona. To ja się zapytam, czy chrześcijanin mający Ducha Świętego może grzeszyć, czy też nie może grzeszyć? Może, tak? To jak to? Masz Ducha Świętego i grzeszysz. Czy rozumiecie to? I odpowiedź na to nie jest trudna. Możesz grzeszyć i dalej Ducha Świętego masz. Tylko on jest zasmucony. Prawda? On jest zasmucony. Do momentu, dopóki ty grzechu bluźnierstwa wobec Ducha Świętego nie popełnisz, bo on wtedy odejdzie. Jeżeli byś upełnił. I Jezus nie opuszcza naszego serca. Oczywiście Duch Święty zamieszkujący w nas jest zasmucony, jeśli trwamy w grzechu. I jeśli więc chrześcijanin może mieć ciemność grzechu działającą w jego życiu, to może mieć z całą pewnością też ciemność złego ducha, demona. Powiem wam, że grzech przyciąga i daje miejsce demonicznemu działaniu. Co mówi, czy są jakieś fragmenty z Biblii, które pokazują, że chrześcijanin może dostać się pod wpływ lub kontrolę demonicznych sił? Myślę, że wszyscy znają modlitwę pańską, Ojcze nasz, często ją mówimy. I w tej modlitwie pańskiej, ona jest w 6 rozdziale Mateusza od 9 do 13, mówimy: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. I moje pytanie jest, kto to jest ten zły? Szatan czy Bóg? Szatan, tak? A no właśnie. I co to jest złe? Niektóre tłumaczenia Biblii mówią, że uwolni nas od tego, który jest zły. A więc Jezus uczył w modlitwie uczniów, w modlitwie zanoszonej do Ojca, jest to przykładowa modlitwa Pana Jezusa Chrystusa, aby uwolnił uczniów od tego, który jest zły. Zły jest to diabeł. I jeśli chrześcijanin nie mógłby być związany przez diabła, dlaczego więc Jezus uczył swoich uczniów, aby modlić się o uwolnienie od złego? Czy to jest logiczne chyba, prawda? Dlatego, że możemy być przez niego związani. W liście pierwszym świętego Jana Apostoła, w 5 rozdziale od 18 do 21 wersetu, Jan Apostoł w taki sposób powiada. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. I te wersety mówią o takiej osobie, która umyślnie nie grzeszy, ani świadomie nie grzeszy. I dlatego zły jej nie dotknie. Jeśli żyjesz w prawości, jeśli żyjesz w czystości, bez grzechu, szatan nie może cię tknąć. Jesteście ze mną? Pytanie, czy jest ktoś z nas, który grzechu nie popełnia? I kiedy żyjemy w grzechu, kiedy świadomie wybierasz drogi grzechu, które nie są dobre, wtedy wchodzisz na bardzo niebezpieczną sferę. Dajesz przystęp diabłu i możesz pozwolić jakiemuś demonowi, żeby on się do ciebie przyczepił. I może to się zdarzyć w ten sposób, że zgrzeszysz, ale to wcale też nie oznacza, że automatycznie demony przyjdą. Żebyście o tym wiedzieli. To może otworzyć. To nie oznacza, jeżeli grzesz, to automatycznie otwierasz. Biblia mówi, że gniewajcie się, ale niech słońce wasze nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli, bo to może dać przystęp szatanowi. I jeśli wybieramy trwanie w grzechu, istnieje prawdziwe zagrożenie, że otwieramy się na związanie demoniczne. Zobaczcie bardzo piękny fragment z drugiego listu do Koryntian, 10 rozdziału od 3 do 5 wersetu. Jest tu mowa, z kim my w ogóle walczymy i jaki jest to nasz oręż w tej walce. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, od 3 do 5 wersetu. Paweł mówi o twierdzach, że chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Gdzie są te warownie? Ulokowane gdzie? W głowie, w umyśle, w emocjach. One są w naszej duszy, te warownie umiejscowione. I umysł należy do sfery duszy. Zamysły i myśli są na pewno związane z umysłem. Był pewien człowiek, który prowadził, był kierowcą i on zarabiał na życie poprzez jeżdżenie samochodem. Rozwoził jakieś towary. I ten człowiek miał notorycznie problem, był tak roztargniony, że zawsze zapominał drogi, gdzie ma jechać. Tyle razy jeździł do tego miejsca i za każdym razem mylił drogi. To mu się wydarzało. No i zgłosił się do usługującego i ten powiedział, to jest duch roztargnienia. Modlił się ten brat o niego i wypędził demona i od tamtej pory problem znikł. Duch roztargnienia. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, od 21 do 35 wersetu. Na temat tej historii o przebaczeniu można mówić godzinami. Generalnie, jeśli trwasz w nieprzebaczeniu wobec kogokolwiek, niezależnie jak wiele zła ci uczynił, jak ciebie skrzywdził, jeżeli ty tej osobie nie możesz przebaczyć, to zgodnie z tym słowem wynika, że sam Bóg oddaje cię oprawcom. Kto to jest oprawca? i katy. To są demony. Jesteś dręczony. I mało tego, grozi ci też wieczna konsekwencja oddzielenia na wieki od Boga. Że jeżeli odejdziesz z tego świata z nieprzebaczeniem, idziesz do piekła. Dlatego Jezus mówi i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. A więc jeśli ty nie odpuścisz i Bóg ci nie odpuści, Bóg nie przebaczy. Dlatego też w tej historii w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, jest mowa o przebaczeniu, że rozgniewał się Pan Jego, wydał Go katom, żeby mu oddał cały dług. Kim są ci kaci? To są demony, złe duchy. Jezus nauczał, że taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Każdy wierzący człowiek, który umyślnie przechowuje nieprzebaczenie w swoim sercu i daje miejsce goryczy, będzie oddany przez Boga Ojca dla oprawców, czyli złych duchów. Żadne modlitwy wtedy nie przyniosą ulgi, nie przyniosą uwolnienia, aż do momentu, kiedy nie przebaczysz z głębi serca. Ja czytałem o świadectwie pewnej wierzącej kobiety, która miała ogromne problemy zdrowotne i przyszła do usługujących. I mówi, módlcie się o moje uzdrowienie. I oni zaczęli, siostro, czy masz wobec kogoś nieprzebaczenie? I na początku chciała mówić, ale potem mówiła. Wiecie, ile wyznawała grzechy nieprzebaczenia? Ile godzin? 7 godzin. Widzicie, ile można zmagazynować w swoim sercu? Zobaczmy Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, od 9 do 24 wersetu. Jest to historia mówiąca o nawróceniu w Samarii pewnego człowieka, Szymona Czarnoksiężnika. Że ten Szymon Czarnoksiężnik nawrócił się w trakcie ewangelizacji prowadzonej przez Filipa, kiedy do Samarii przyszedł Piotr i Jan, i oni modlili się, aby otrzymali Ducha Świętego, to ten Szymon zauważył, spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów. Przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie mi tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. I Piotr do niego powiedział, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy aby nie mógłby być ci odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. Co Piotr powiedział? Że Szymon, nawrócony na nowo człowiek, który już miał chrzest w Duchu Świętym, jest, co ma? Gorzką żółć i więzy nieprawości w swoim życiu, a więc wierzący człowiek. I Szymon Czarnoksiężnik był już chrześcijaninem, ale potrzebował uwolnienia od więzów demonicznych. Kolejny fragment, którym chcę pokazać, to jest drugi list do Koryntian, 11 rozdział od 3 do 4 wersetu. I oto Paweł wyraża ogromną obawę o ludzi, którym głosił Ewangelię, o ten Kościół, który tam powstał, że mówi, ja się obawiam jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone, nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. I mówi Paweł, że jeśli przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. I Paweł, ten werset mówi o tym, że chrześcijanie mogą być zwiedzeni. Paweł mówi tak, przychodzi ktoś i zaczyna wam głosić innego Jezusa, którego my wam żeśmy nie zwiastowali. Ja odsyłam do mojego jednego wykładu, który jest nagrany, mówiący właśnie o tym zwiedzeniu. Jaki to może być inny Jezus? Inny Jezus jest w ujęciu ludzi New Age. Inny Jezus jest w ujęciu teologii wyzwolenia, która ma swoje wzięcie w krajach Ameryki Łacińskiej. Inny Jezus jest w pojęciu ludzi humanistów. My, cała Europa, ona wyrasta pnia greckiego, humanizmu. Ile jest ludzi, którzy nie są, kiedy oglądają pasję, nie są w stanie oglądać. Nie mogą znieść cierpienia, dlatego że ciało w humanizmie jest kunsztem jest po prostu numer jeden. I duch ten humanizmu, on będzie mówił o Jezusie, tylko nie powie wam wszystkiego. Czego nie powie? Nie powie o grzechu i konsekwencji grzechu, nie powie o sądzie i o piekle. Ale humanizm będzie chętnie podkreślał i ta Ewangelia będzie chętnie podkreślała wszystko to, co sprawi, że ciało będzie numer jeden. To ma być numer jeden. Bóg. I dlatego to jest, Paweł mówi wyraźnie, i to są te rodzaje innej Ewangelii i innego Jezusa. Paweł powiada, ludzie, czyli są jacyś ludzie, przychodzą i mówią innego Jezusa. My żeśmy takiego nie zwiastowali. I dalej, gdy przyjmujecie innego ducha, a więc jeżeli jest inny Jezus, to jest też inny duch. Jeżeli jest inny duch, to jest też inna Ewangelia. Czy jesteście ze mną? To jest bardzo ważne. I dlatego Paweł ostrzegał, bo Koryntianie słuchali pewnych ludzi, którzy głosili im całkowicie innego Jezusa, aniżeli Paweł głosił. Przez to otworzyli się na innego ducha. Jakiego ducha? Na pewno nie na Ducha Bożego. Na pewno nie na Ducha Świętego, tylko to demony przychodzą i wchodzą do życia ludzi. I przez to przyjmuje się inną Ewangelię. A więc wierzący ludzie mogą przyjąć innego ducha. Możesz na to powiedzieć amen? Jest to inny duch niż Duch Święty. Ja wam przeczytam świadectwo innej Ewangelii i innego Jezusa, który był zwiastowany. I to, kiedy przeczytałem o tym, to mówię, Boże kochany, aż mnie głowa rozbolała. Tylko muszę to odnaleźć bardzo szybko. Jest taka służba. Nie wiem, w jakim to kraju, ale Graham Powell o tym mówi, że wielu chrześcijan i niechrześcijan regularnie jeździ na pewne seminaria, którego koszt jest bardzo wysoki. Prowadzi je pewny chrześcijanin, któremu pomaga zespół, złożony w całości z chrześcijan. W czasie trwania tego seminarium uczestnikom nie wolno kontaktować się z nikim na zewnątrz, to znaczy nie można wykonywać żadnych telefonów, nie można mieć zegarków, więc nikt nie wie, jaka jest pora dnia lub nocy przez cały czas trwania seminarium. Posiłki nie są podawane o regularnych porach. Ludzie zachęcani są do posługiwania się nieprzyzwoitym językiem, a używanie imienia Boga lub Jezusa jest zabronione. Każda osoba, która jest w małżeństwie, ma swoją pokrewną duszę, inną niż współmałżonek. Listę anomalii można kontynuować dalej. Pewien wierzący, który brał udział w jednym z tych seminariów, powiedział mi z entuzjazmem, jak w ostatni wieczór wiele żyć zostało zmienionych, a ludzie byli uwalniani z demonicznych więzów. Działy się ponadnaturalne rzeczy, ale jak to się mogło dziać? Jeśli nie było ogłoszenia Słowa Bożego, nie było wywyższania Jezusa, Syna Bożego, nie było ogłaszania dzieła krzyża, ogłaszania Jego zmartwychwstania, ogłaszania pokuty, nie było wzywania ludzi do poddania się panowaniu Jezusa Chrystusa. Jak ludzie mogli być uwalniani od demonicznych więzów? To nie jest możliwe. Jedynym wytłumaczeniem tego, że przejawiała się tam sfera ponadnaturalna, jest to, że działał tam i był przyjmowany inny duch, ale to nie był Duch Święty. Najgorsze jest to, że niektórzy chrześcijanie, nawet liderzy, przyjmują to seminarium i polecają innym chrześcijanom. W jaki sposób się to dzieje? Ponieważ działa duch zwiedzenia. Duchy zwiedzenia próbują zwieść na manowce i im się to udaje. Nawet tych dobrych ludzi także przyjmują innego Jezusa, innego ducha i inną Ewangelię. A więc, słuchajcie, Graham Powell gdzieś się z czymś takim spotkał. My mamy Bożego Ducha Świętego, mamy Boże Słowo i dlatego też Bóg wymaga od nas, żebyśmy byli czujni, żebyśmy to sprawdzali. Mamy rozum, mamy Boże namaszczenie i ono nas może pouczyć. Nie możemy być ludźmi jak ci, którzy sprzątają, odkurzają i odkurzasz bierze wszystko. A więc nie możesz wszystkiego bezkrytycznie przyjmować, co idzie, no bo coś tam jest, ktoś mówi, nie. Tak nie można. A więc myślę, że odpowiedziałem wam, czy chrześcijanin może być opętany, czy nie. Ja wierzę, że nie może być opętany. Nie, ale czy może być zdemonizowany? Może mieć demona. I my dlatego ludziom pomagamy i chcemy im pomagać i moim pragnieniem naszych serc jest, żebyście wy wszyscy mogli pomagać ludziom, żebyście modlili się o uwolnienie z demonów. Kiedy ostatnio raz byłem w Radomiu, czy przedostatnim razem w Radomiu, pewna siostra składała mi świadectwo, że była w jakiejś wiosce i modlili się o człowieka opętanego przez demony. Demon się zmaterializował. A w jaki sposób? Wąż się ukazał. Widzieliśmy, że i wyszedł przez okno. I w tym momencie wszystkie psy w tej wsi zaczęły szczekać. Demon wyszedł. Wąż jest symbolem szatańskim. A chcę dzisiaj powiedzieć dalej na temat narzędzi walki. Jakie Bóg nam daje, aby zwyciężać dzieła złego. I jeżeli w naturalnym świecie występują walki, to również dzieje się to w świecie duchowym. I to, co się dzieje w niewidzialnym świecie, wpływa bezpośrednio na to, co się dzieje w świecie widzialnym. I Bóg jest nazwany Bogiem wojny, Panem armii, Pan zastępów, czyli armii. I dzięki duchowej broni my możemy pokonać moce demoniczne, wiążące nasze życie i innych. Która armia wygrywa? Ta, która ma najlepszą broń, prawda? I zauważcie, ile pieniędzy narody świata wydają na modernizację broni. Ale ja wam powiem, że my nie musimy modernizować naszej broni. My mamy wyrzutnię rakietową. Tą wyrzutnią jest są nasze usta. I kiedy ty załadujesz Słowo Boże i wypowiesz, to jest tak skuteczne przez wieki. Bo Słowo Boże trwa na wieki. I wygrywa ta armia, która ma najlepszą broń. Ale powiadam, nasza najlepsza broń jest ze wszystkich i nie wymaga modernizacji w przeciwieństwie do tej broni używanej przez armię świata. I w drugim liście do Koryntian, 10 rozdziale od 3 do 5 wersetu jest mowa o tym, że oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz duchowy, ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. A więc my fizycznie nie walczymy. My musimy walczyć w wymiarze duchowym. I dla naszej broni wyrzutnią są nasze usta. I dzięki tej broni pokonywujemy naszego wroga. I jakie to są bronie? To jest imię Jezusa. W imieniu Jezusa. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale jest mowa o 5 znakach, które będą towarzyszyć wierzącym ludziom. W imieniu moim demony będą wypędzać. A więc pierwsza rzecz, która ma towarzyszyć tobie, wierzącemu, to jest wypędzanie demonów. I moje pytanie jest, czy ty, kiedy przyszedłeś do Królestwa Bożego, byłeś uwalniany z demonów, czy też nie? I niejednokrotnie tłumaczymy sobie, ja taki jestem, czy ja taka jestem. To jest moja osobowość, a ja ci powiem, wcale nie znaczy, że ty jesteś taki. Tylko, że ty możesz mieć pewne sfery skontrolowane przez demony i wykonujesz to, co ci demony mówią. I one cię kontrolują. Niekiedy to działa w sferze takiej cyklicznej, w takiej wirów demonicznych, że nie wiadomo, skąd się pojawia mi taka złość. Gorycz. Są duchy. I dlatego ważną rzeczą jest, aby to zdiagnozować. I Pan dał nam prawo używania tego imienia, bo kiedy używamy tego imienia, to tak naprawdę stajemy w miejscu Jezusa, reprezentujesz Jego Królestwo i uwalniasz Jego moc. I ponieważ Jezus zidentyfikował się z grzesznością człowieka poprzez śmierć na krzyżu, dlatego Bóg Ojciec tak bardzo go wywyższył. Na imię Jezusa ma się zegnąć każde kolano, każdy język ma wyznać, że Jezus jest Panem. I my używamy, walczymy w imieniu Jezusa. Używamy tego imienia. Jezus dał mi prawo, abym tego imienia używał. I Pan nakazał, aby głosząc Ewangelię w Jego imieniu wyrzucać demony. I to dzieje się poprzez Jego imię. Pewien wierzący człowiek, ja nie wiem, czy ja mówię o tym przykładzie, był pracownikiem szpitala psychiatrycznego. I do tego szpitala psychiatrycznego przywieźli młodego człowieka, który zaliczył najlepsze kliniki psychiatryczne w całych Stanach Zjednoczonych i w żadnej klinice jemu nie pomogli. I trafił do tej kliniki. Jako wierzący głosił mu Ewangelię. On się nawrócił. Przyjął Pana Jezusa Chrystusa. Czytał z nim Słowo Boże. Modlił się, śpiewał dla Pana. I kiedy wychodził, nie wiedząc o tym, nie wiedział o tym, że ten, który nawrócił się w tym psychiatryku, on o nim bluźnił na niego. Przeklinał go, mówił bardzo źle. W ogóle to chodził na co dzień, chodził w kasku. Dlatego, że brał i głowotłuk o ściany. Jeżeli przychodził taki atak, to go wiązano i kładziono na łóżko i wiązano go pasami. I znowu wierzący przychodził, czytał, śpiewał i tak działo się cały czas. Do czasu, kiedy on się dowiedział, że ten, któremu głosisz, tak bardzo źle o nim mówi, o tobie mówi. I jemu było przykro, ale Duch Święty mówi, idź do niego, to są demony. I on do niego poszedł i zaczął mu o tym mówić i w imieniu Jezusa zaczął wypędzać. Co się wydarzyło? On był na łóżku i 20 centymetrów nad tym łóżkiem zawisł. On się przestraszył, ten wierzący, i uciekł. A Duch Święty mówi, wracaj tam i uwolnij go. I w imieniu Jezusa wyjdź. Te demony wyszły i on opadł. Potem lekarze zaczęli go badać. Mówi, on jest absolutnie zdrowy. I wiele jest chorób psychicznych. To są demoniczne choroby. Zauważmy apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Chodziła za nim pewna kobieta i zaczęła mówić, ci oto ludzie, to są ludzie, którzy zwiastują Ewangelię o Bogu. Mówią o Bogu żywym. I Paweł w końcu rozpoznał, że jest demon i znękany przez tego ducha i mówi, w imieniu Jezusa wyjdź z niej. I ten demon je opuścił. Kobieta straciła te wszystkie zdolności wróżenia. Jej właściciele, którzy ją zatrudnili w swoim biznesie, zobaczyli, że stracili biznes, oskarżyli Pawła i Paweł trafił do więzienia. No wyobraźcie sobie, zaczniemy demony wypędzać i będą nas pozywać do sądu. Demona wypędził. Paweł trafił do więzienia z powodu wypędzenia demona. Ewangelii Marka 16, rozdział 17, werset. W imieniu moim demony wyganiać będą. A więc ty i ja dysponujemy ogromnym przywilejem, bo otrzymaliśmy prawo używania imienia Jezus. Reprezentujesz Chrystusa tutaj na ziemi. Nosisz Jego imię, jesteś Jego ambasadorem, a więc masz prawo wyrzucać demony tutaj na ziemi, przemawiać w imieniu Jezusa. I gdy przemawiamy w imieniu Jezusa, prowadzeni przez Ducha Świętego w namaszczeniu i mocy Ducha Świętego, to wygląda tak, jakby sam Jezus Chrystus przemawiał. Drugim orężem walki to jest Słowo Boże. Kto z was pamięta historię, jak Jezus był na pustyni i przez 40 dni pościł i tam zmagał się z szatanem? Kusił go szatan, tak? W jaki Jezus sposób go pokonał? Czy powiesz, szatanie, chodź na kawę. Chodź, postawię ci pizzę. I odejdź ode mnie. Tak Jezus zachowywał się? Tylko jak? Napisano. Jezus cytował wersety z 5 Księgi Mojżeszowej. A więc na każdy atak szatański, kiedy był kuszony, on odparł go Słowem Bożym. I jeżeli ty chcesz sprostać tym atakom demonicznym, rzeczą niezbędną jest, abyś ty znał Słowo Boże. A jeśli już nie masz w sercu, żebyś miał pod ręką, żebyś mógł zajrzeć i cytować te wersety. Albo literalnie, albo sparafrazując to, co znasz. To jest moc. A więc, gdy Jezus był kuszony przez szatana, używał słowa, by odeprzeć atak. Jeśli mamy używać Słowa Bożego jako broni przeciwko wrogowi, musimy wiedzieć, co mówi Biblia o tym. Trzeba nasączyć swój umysł. Jak gąbkę. Kiedy wrzucisz gąbkę suchą do wody, to co się zrobi? Ona się nasączy. Musisz nasączyć swój umysł Słowem Bożym, treścią Bożą. A czym ludzie nasączają umysł? Każdego dnia. Telewizją. Nowe promocje. I siedzą i sączą to wszystko. I diabeł ludzi kontroluje. Są bajki, które w podtekście niosą przesłanie erotyczne małym dzieciom. O tym się mówi coraz bardziej. I kiedy Słowo Boże wypełnia nasze umysły i serca, wtedy znamy prawdę i w autorytecie możemy stoczyć wojnę przeciwko wrogowi. I może wtedy powiedzieć, szatanie, nie masz prawa dotykać mojego życia, ponieważ jestem odkupiony krwią Jezusa. Chorobo, opuść moje ciało, gdyż ranami Jezusa jestem uzdrowiony. To jest list apostoła Piotra, 2 rozdział, 24 werset. Można sparafrazować to, co mówi Słowo Boże do danej sytuacji albo zacytować je dokładnie tak, jak jest napisane w Biblii. I musisz poruszać się w kierownictwie Ducha Świętego, wypowiadając te prawdy, które On przywodzi wam na myśl, żeby powiedzieć. Ja chyba kiedyś wam mówiłem, że zaprowadzono mnie do pewnego domu kobiety chorej na stwardnienie rozsiane, która od iluś lat już się nie poruszała, leżała w tym łóżku. Było również dorosłych rodziców, którzy się opiekowali tą już taką starszą córką. I my powiedzieli, nic nie powiedzieli nawet, co to będzie za przypadek. Ja dopiero tam się zorientowałem, kiedy już znalazłem się w tym pomieszczeniu. I tylko powiedzieli, może tobie Pan Bóg objawi. I siedzimy, rozmawiamy, pijemy kawę, herbatę i jestem pusty. Mówię, Boże, po co ja tutaj przyszedłem? I Duch Święty położył mi historię, którą kiedyś zasłyszałem, a odnosiła się do okupacji. Mówiąca o tym, o pewnej kobiecie, która dokonała aborcji, która zdradziła swojego męża i dokonała aborcji. I potem dokonała gdzieś w czasie okupacji tego pogrzebu. Ja tylko tak powiedziałem. I po tym, kiedy, nie wiem dlaczego to miałem powiedzieć, ale powiedziałem. I zaczęła matka tej chorej kobiety płakać i płakać i płakać i płakać i płakać. O co chodzi? Okazuje się, że Duch Święty przypomniał jej grzech. Ona wiedziała, w jakim grzechu żyje, nieprzebaczeniu, że jej mąż zdradził ją kiedyś. I ona od tamtej pory nie była w stanie jemu przebaczyć. To trwało około kilkudziesięciu lat. I kiedy mówiliśmy, że siostro, ty musisz przebaczyć, ona powiedziała, że nie przebaczy. Tłumaczyliśmy jej, że to demony cię trzymają. I po takiej walce parę osób się modliło. Ona powiedziała, że przebaczy. Kiedy chciały powiedzieć przebaczam, to ją dusiło, dosłownie była duszona. Płacze, mówimy, mrugnij oczami, że przebaczasz. I kiedy powiedziała, mrugnęła oczami, od razu demony wyszły. I zaczęliśmy modlić się o jej uwolnienie. I ona mówi, otrzymałam wolność, którą straciłam i ten pokój, który straciłam kilkadziesiąt lat temu. A więc nieprzebaczenie to jest coś, co niszczy i rujnuje życie człowieka. Fachowiec używa określonego narzędzia w określonym momencie. Mamy używać narzędzia lub też narzędzi dostosowanych do sytuacji. Ja powiem wam szczerze, jestem zadziwiony Duchem Świętym, w jaki sposób on małe dzieci uwalnia. I tam nie trzeba krzyczeć, tam nie trzeba skakać, tupać. Ty tylko wypowiadasz słowo, a demony wychodzą. I pytanie to, jak to dla dorosłych taka się trzęsą, a u dzieci nie. Dlatego, że u dzieci on nie może się zakorzenić w różnych przeżyciach. On, dziecko, to jest tak szczere. I te demony wychodzą z oddechem, wychodziły z oddechem. Mówisz to, a demon, mówisz to, on tu, mówisz to, o tu. I ziewa, i ziewa, i ziewa, i ziewa, i ziewa, i demony wyszły. A niejednokrotnie, jak kiedyś się modlę z osobami dorosłymi, to są manifestacje. Dlatego, że duchy zdążyły się przez tyle lat zakorzenić i przyprowadzić jeszcze inne demony. A więc my musimy dokładnie wiedzieć, jak używać tych oręży. Inaczej będziemy usługiwać dzieciom, inaczej mamy usługiwać dorosłym. Dla dzieci trzeba, żeby to dziecko czuło się tak bezpiecznie, żeby nie myślało, że będziemy krzyczeć na nie. Trzeba wytłumaczyć, że to, co będziemy teraz robić, to tak naprawdę nie dotyczy ciebie. Tego, co gdzieś tam weszło do twojego życia. Uspokoić to dziecko i w spokoju modlić się o uwolnienie. I demony wyjdą. To dziecko będzie wolne. Ale ważne jest, aby ludzie sobie uświadomili, że jest problem. To jest tak jak alkoholik. On mówi... Jaki jest problem alkoholika? Ja nie jestem alkoholikiem. I nie można pomóc człowiekowi będącemu związanemu przez alkohol, dopóki on się sam nie przyzna, że on ma problem. On będzie mówił, wszyscy i nie mają problem, ale nie ja. Ale kiedy my sobie uświadomimy, że jest coś w sferze naszego życia, co nie mamy nad tym kontroli, to duże prawdopodobieństwo jest, że za tym stoją demony. I jak, a może żyć z demonami? Derek Prince kiedyś mówił, przyjdź z demonem, a wyjdziesz bez demona. I demony wyszły. Ile osób było na konferencji w 90 którymś tam roku w Lublinie? Ile osób było na tej konferencji? Kilka osób było. Pamiętaj, to parę tysięcy ludzi. Co się działo? On stał i wypędzał duchy. I te demony z hukiem wychodziły z ludzi. Ludzie byli uwolnieni. I możesz żyć z demonami, nawet przejść przez całe życie. I potem ten demon będzie chciał znaleźć miejsce w kimś. Kogo znajdzie? Najbardziej kogoś z twojej rodziny, żeby był przekazany. Ale ty możesz go usunąć w imieniu Jezusa. My się umawiamy na modlitwę. Nie chcemy, żeby to było czymś i ten, i ta. Nie, to nie o to chodzi, żeby zrobić sobie tych sensację. Po prostu, jeżeli potrzebujesz pomocy, idziesz do lekarza. Jeżeli w tym nie dajesz rady, przyjdziesz, będziemy się o ciebie modlić. Umówimy się na ten dzień, kiedy będziesz pościł wspólnie. I naszą radością jest widzieć ciebie uwolniony. I chwała Bogu, że ludzie doświadczają wolności. Niejednokrotnie przychodzi też uzdrowienie. A więc te książki, o których ja mówię, one mogą wam pomóc, możecie sami się uwolnić. Albo po prostu wam pokażą rzeczy i wtedy będziesz wiedział dokładnie, co trzeba zrobić, aby pozbyć się tych demonów, lub też, żeby pozbył się demonów ktoś z twoich bliskich osób, ktoś, na kim tobie zależy. Trzecim takim bardzo mocnym orężem to jest krew Jezusa. Czym jest krew? Jest ceną zapłaconą przez nasze odkupienie. I powiem wam, fałszywa Ewangelia nie mówi o krwi. Ona nie mówi, ona mówi o uczynkowości. Że zrobisz to, to będziesz zbawiony. Nie ma mowy o krwi. Krew, krew. Odkupienie, wybawienie Izraela było przez krew baranka. Kiedy Jan apostoł widział, Jan chrzciciel powiedział, on chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. On mówi, to jest baranek Boży. Oto jest baranek Boży. A więc to jest ten baranek paschalny, który przelana krew jego, ona wyzwoli ludzi od grzechu. I krew Jezusa, zobaczmy pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział od 18 do 19 wersetu. List apostoła Piotra, pierwszy rozdział od 18 do 19 wersetu. I Piotr mówi przepiękne słowa. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. A więc my zostaliśmy wykupieni z mocy szatańskiej, z rąk szatańskich, z grzechu, przez krew Jezusa. Objawienie Jana, 12 rozdział od 10 do 11 wersetu mówi o tym, jak zwyciężamy szatana. Między innymi przez krew baranka. A więc kiedy będziesz wyznawał to, co krew Jezusa dla ciebie uczyniła. Co masz w krwi Jezusa Chrystusa. A więc my mamy powtarzać, co Słowo Boże mówi o działaniu krwi Jezusa. Demony nienawidzą słuchać tych wyznań, tego wyznania, że ja jestem oczyszczony z wszelkiego grzechu. Przez krew Jezusa. Jestem blisko Boga przez krew Jezusa. I krwią Jezusa jestem usprawiedliwiony. Krwią Jezusa jestem uświęcony. Mam pokój z Bogiem przez Jego krew. Jestem w relacji przymierza z Bogiem przez krew Jezusa. Jestem wykupiony krwią Jezusa. Krew Jezusa oczyszcza moje sumienie. Mam ufność, że przez krew Chrystusa mogę wejść do obecności Boga. I to są wersety, które pochodzą z Księgi Nowego Testamentu. Krew Jezusa jest dla mnie cenna, jak mówi Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 19 wersecie. A więc używaj tych słów w wojnie duchowej przeciwko wrogowi. I że ja przez krew zostałem wybawiony. Ja również sam to proklamuję, ale kiedy się modlę o drugą osobę, to ja w jej imieniu staję i ogłaszam, że ona jest wyzwolona przez krew Jezusa, że krew Jezusa jej oczyściła, a więc staję jak wstawiennik, który w imieniu Jezusa atakuje wroga. I moje wyznanie, przez krew Jezusa zostałem wybawiony, wykupiony spod władzy szatana, poprzez krew Jezusa cieszę się relacją przymierza z Bogiem. Z ufnością stoję przed tronem Boga Ojca, z czystym sumieniem i umysłem. Duchy ciemności musicie odejść ode mnie w imieniu Jezusa. Ja wyrzucam was z waszych kryjówek. Cenna krew Jezusa Chrystusa uświęca mnie. I mogę mówić, Panie, ja Cię wielbię za to, co uczyniła dla mnie krew Jezusa Chrystusa. I kiedy uwalniamy ludzi, musimy to robić w atmosferze chwały. Uwielbiać imię Jezusa, a więc ogłaszać Boże dzieła. Kim jest Jezus? Ogłaszać imię Jezus. Używać Słowa Bożego. Kiedy Duch Święty ci objawi, że to jest taki i taki problem, wtedy ty wystąpisz przeciwko niemu i użyjesz odpowiedniego wersetu, a więc tak jakbyś wystrzelił rakietę ze swoich ust w kierunku wroga. Dalej używasz krwi Jezusa Chrystusa. Dobrą rzeczą jest, aby pościć. Kiedy będziesz chciał o kogoś się modlić, to powiedz, żeby on z tobą współpracował. A między innymi, żeby ogłosił post, żeby łamał te jarzma. I ty będziesz pościł i on będzie pościł. Jezus mówi, że ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. A więc to jest siła. I ważna rzecz jest, również zasada duchowa. Jeden goni ile demonów?
Tysiąc.
Dwóch goni ile? 10 tysięcy. A więc Jezus mówi, jeśli dwaj z was uzgodnią prośbę, a więc znajdź drugą osobę, która jest doświadczona w tym, która wie, że ci pomoże, żeby to nie był pokroju synów z Cewy, bo wtedy on wyjdzie, może wyjść nagi z tego pomieszczenia i poranieni. Znacie tę historię w Dziejach Apostolskich, kiedy synowie arcykapłana z Cewy wypędzali demony. I demon przemówił: Jezusa zdam, a wy co za jedni? I demon tym człowieku ich poranił, zerwał z nich ubrania i nadzy wybiegły. Wyobraź sobie, jak będziesz szedł do domu nagi. To raz, dwa, trzy cię w drodze zwiozą na sygnale i zawiozą tam na Wisznicko albo tam, powiedzmy, do Suchowoli, że coś się z nim dzieje. A więc musisz podejść do tego odpowiednio, w odwadze Bożej, wiedząc, kim jesteś, wiedząc, kogo reprezentujesz, wiedząc, kto za tym stoi. Kiedy wiesz, że będzie bój duchowy, to nie jest 5 minut niekiedy. Nieraz to trwa godzinę, nieraz więcej, nieraz parę godzin. Ale wspaniałą rzeczą jest widzieć ludzi uwolnionych z pęt szatańskich, którzy uwielbiają Pana, którzy wielbią Pana. I kiedy widzisz, że Ewangelia jest prawdą, że jest żywą Ewangelią. Jezus Chrystus uwolnił taką cenną kobietę, Marię Magdalenę, z 7 demonów. I zauważcie, Piotr i Jan w dniu zmartwychwstania Jezusa poszli do grobu, patrzą się, nie zauważyli go, on tam był, odeszli. A Maria przy tym grobie była i płakała. Czego płaczesz? Zabrali mego Pana. Mówi Mario. I Biblia mówi, że Jezus wypędził z niej 7 demonów. 7 duchów. I kobieta jest uwieczniona na kartach Biblii. To, że masz demona, to nie jest uwłaczające. Najgorzej jest, kiedy masz demona i wiesz, że on jest i pozwalasz jemu działać w swoim życiu. I on ciebie dręczy. I on ciebie męczy. I on ciebie torturuje. I on powoduje, że ty jesteś, zachowujesz tak, a nie inaczej wobec innych. To jest problem. Ale to, że problem, że demon wszedł, mógł wejść przez twoich przodków, nawet odległych, których nie pamiętasz, a mogłeś ty dać drzwi, otworzyć drzwi dla demona przez grzech, bo nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył. Ale Pan oferuje wolność. Jest wolność przez Jezusa krew. Demony drżą ze strachu, warownie muszą paść, zbawienie doskonałe w Chrystusie Bóg nam dał. Wiecie, że my tej pieśni używamy, kiedy się modlimy o ludzi związanych? Ogłaszamy tą pieśń i duchy odchodzą, bo to jest moc, to jest proklamacja imienia Jezusa, proklamacja krwi Jezusa, jaka jest wielka moc. I zaśpiewamy tą pieśń, jest wolność przez Jezusa krew. I jeżeli ktokolwiek z was dostrzega w swoim życiu jakieś problemy, to my możemy się z tobą spotkać. Dzisiaj po nabożeństwie możemy się umówić na jakiś dzień, w ciągu dnia czy w godzinach jakichś wieczornych, żebyś czuł się komfortowo. Kiedy modlimy się o uwolnienie, to nie chodzi o to, żeby ciebie poniżyć, pohańbić, to demony do tego dążą, ale chodzi, żeby cię Bóg wyciągnął z tego, żebyś był wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jest wolność przez Jezusa krew.